doskonały tekst na temat Konstantego Jeleńskiego, którego biografia niedawno się ukazała. To jest mój faworyt, jeśli chodzi o środowisko kultury. Człowiek, bez którego nie tylko nie byłoby Gombrowicza w Europie, ale myślę, że też na przykład liryka polska, o tym się mało wie, liryka polska byłaby znacznie mniej dostępna, ponieważ Jeleński miał duże zasługi dla popularyzacji poezji polskiej z różnych epok w języku francuskim. Wrażliwy eseista, doskonały znawca literatury i malarstwa, teksty o związanym kiedyś z akcentem Janie Lebensteinie i o Józefie Czapskim, to z kolei bohater innej publikacji profesor Iwony Hoffman, pierwszego tomu akcentu tegorocznego. No i dodam jeszcze, że taką postacią, na którą można powiedzieć, że Iwona Hoffman mogłaby mieć uzasadniony monopol, jest Leopold Unger, którego dziedzictwem się zajmuje.
Paryska kultura, Giedroyć i cały ten krąg, a nawet jak mówimy sieć autorów skupionych wokół kultury, to wielka moja pasja i przedmiot bezustannej troski w takim oto sensie, że przyjmuję z wielką satysfakcją wszystkie inicjatywy, które służą promowaniu, przedstawianiu, przypominaniu dorobku kultury i twórców kultury, jak te teksty, które świetne teksty różnych autorów z akcentu, które ukazują się w portalu paryskiej kultury. No, to są takie z konieczności pigułki, to są recenzje, to są jakieś kapsuły, które przenoszą nas w realia tamtych czasów, czasów emigracji, które pokazują też wyjątkowość ludzi związanych z Giedroyciem różnymi relacjami. W ogóle im bardziej zajmuję się kulturą, tym bardziej widzę, też dzięki podpowiedziom mojej znakomitej koleżanki, redaktor Grażyny Lutosławskiej i znakomitego kolegi profesora Pawła Rodaka, o jakiej relacyjności możemy mówić. Więcej niż dialogiczności w przypadku kultury. Obchodzimy 20-lecie zamknięcia kultury, odejścia Jerzego Giedroycia i to jest taki czas, kiedy staramy się przypomnieć, co aktualnego z przemyśleń Giedroycia, głębokiego patrioty, bardzo zaangażowanego w promowanie literatury, tworzącego cały kanon współczesnej myśli politycznej, zostało do dzisiaj. Jeśli chodzi o tę biografię Konstantego Jeleńskiego, no, podpisuję się pod pierwszym zdaniem tego tekstu z całym przekonaniem, to znaczy Jeleński jest niedostatecznie wykorzystany jako twórca, jako krytyk, raczej jest taką postacią z drugiego tła i zastanawiałam się, wędrując za autorką tej monografii, Anną Arno, zastanawiałam się, na ile jest to taka pozycja, taka postawa świadoma, na ile to jest kreacja Jeleńskiego, który mówi o sobie tak, jakby służył cały czas innym i podporządkowywał swoje wybory innym. To widać bardzo wyraźnie i w faktach i legendach, którymi obrosły jego relacje z Witoldem Gombrowiczem, to jest oczywiste, ale także w przyspieszaniu, czy w ogóle umożliwianiu debiutów europejskich, ponownych debiutów wielu pisarzom, poetom, którzy znaleźli się po II wojnie światowej na emigracji. To jest też wyjątkowa rola, wyjątkowa funkcja, która pewnie w wielu płaszczyznach może być rozpatrywana z Leonor Fini, prawda, która też pokazuje, ta relacja pokazuje niezwykłą predylekcję Jeleńskiego do pisania, mówienia o sztuce, o malarstwie, ale także do wzbudzania wśród ludzi entuzjazmu dla sztuki. I to jest wyraźnie pokazane w tej biografii. Kiedy czytałam tę książkę, zestawiając ją z innymi znanymi wyborami tekstów, zbiegi okoliczności na przykład, czy z jakimiś ujęciami korespondencyjnymi, których bohaterem jest Jeleński, to zastanawiałam się, pewnie jak wielu wielbicieli prozy biograficznej, gdzie są te granice, to znaczy na ile autor biografii, przedstawiając fakty, przedstawiając opinie, przedstawiając swoje wyobrażenie o życiu innych, przedstawia jednocześnie życie swoje albo swoje rozterki, to jest to pierwsze pytanie, a na ile, w drugim pytaniu, na ile uzasadnione są rozłożenia akcentów eksponujące takie elementy, które odpowiadają współczesnemu zapotrzebowaniu w kulturze, czyli na jakąś sensację, no może skandal obyczajowy, na prywatność, podatność na takie wścibstwo, o czym Szymborska pisała, prawda, zaświatowe wścibstwo, takie portretowanie, no bo ta druga osoba już się nie obroni, więc właściwie można różne rzeczy poddać pod osąd. I miałam tutaj szereg wątpliwości, przynajmniej co do pierwszej części książki, gdzie rzeczywiście te elementy związane z bujnym życiem towarzyskim, z obyczajowością, z kręgami przyjaciół, których Jeleński przebywał, są eksponowane, dostrzegając zarazem, że cała ta książka pokazuje w bardzo wyrafinowany sposób ową migotliwość portretów Jeleńskiego, czyli takie z jednej strony ten wykwintny, posługujący się wieloma językami, erudyta, bywalca salonów, a z drugiej otrzepujący się jak gdyby z tej roli, z tej pozy, przechodzący zupełnie do innych form, takich form służenia innym, promowania innych, i jeszcze w trzeciej odsłonie ktoś, kto ma wspomnienia jakichś mrocznych zaułków i przygód z mężczyznami. Więc to wszystko w tej książce się znajduje. Trudno mówić, żeby ona miała bezpośredni związek z rocznicą. Ma związek w tym sensie, że Kot Jeleński w kręgu kultury, może nie pierwszym, ale drugim, a na pewno trzecim się znajdował. Ale skoro już mówimy o tym, że te wątki kultury są obecne w akcencie bardzo wyraźnie i od wielu lat akcent, nawet mówiliśmy to podczas jubileuszu, przejmuje linię kultury, czyli właśnie promocji literatury, poznawania z historią, z aspiracjami kulturowymi, narodowymi różnych narodów z Europy Środkowej i Wschodniej, to chciałabym z przyjemnością zakomunikować, że w ostatnim tygodniu odbyło się wręczenie nagrody honorowej imienia Jerzego Giedroycia dla redakcji Akcentu, dla pana redaktora Bogusława Wróblewskiego, właśnie za twórcze kontynuowanie przesłania kultury. Więc bardzo szeroko w tym działaniu promocyjnym, zarazem w takim wątku związanym z kulturą, zmieściła się i nasza nagroda.
Bardzo jesteśmy szczęśliwi, wielkie to dla nas wyróżnienie, bardzo to jest zobowiązujące, ale rzeczywiście tak jest, że ten sposób myślenia Jerzego Giedroycia o świecie w różnych sferach jest dla Akcentu czymś i dla mnie osobiście czymś istotnym, i zachowując wszelkie proporcje, no chciałbym, żebyśmy mogli odegrać jakąś rolę, jeśli nieporównywalną, to przynajmniej na tym trakcie, którym podążał Jerzy Giedroyć.
I tutaj używam sformułowania Giedroycia, to jest bardzo dobrze powiedziane, na tym trakcie, bo jednym zdaniem chciałam się jeszcze odnieść do antologii tekstów Na pograniczu narodów i kultur, gdzie długo czytając i wielokrotnie wracając do tekstów, wreszcie znalazłam takie trzy słowa klucze, porządkujące zawartość tej antologii, a wynikające z poszczególnych sekwencji tematycznych. I te trzy słowa to jest mniej więcej znaczą, czy układają się w taką sekwencję: pogranicze człowiek, pogranicze trzecia wartość i pogranicze wzbogacenie. I dokładnie takie słowa opisywały cały program wchodzenia w literaturę ukraińską, białoruską, litewską, rosyjską, opisywał cały program literacki paryskiej kultury.
No bardzo dziękuję. Rzeczywiście, no to jest w tej antologii, jest takie odbicie 40 lat historii Akcentu, bo najstarsze teksty dotyczące pogranicza kulturowego, które tam się znalazły, pochodzą z pierwszego tomu almanachu jeszcze Akcent w 1980 roku. Teraz profesor Jan Lewandowski.
Nawiązując do innych tekstów, czytając tekst profesora Bartmińskiego, miałem taką, zresztą nieświeżą refleksję, że dotyczy to zwłaszcza nazewnictwa. Miejsca, które były kiedyś dla Polaków oswojone i nosiły własne nazwy, dzisiaj te polskie nazwy zatracają się. Ja byłem kiedyś, a to już było ze 20 czy więcej nawet lat temu, będąc w Muzeum Kościuszki w Solurze, w domu, gdzie on mieszkał ostatnie lata i gdzie zmarł i gdzie właśnie zachowało się to wyposażenie, bo on już był wtedy na tyle znaczącą postacią, prawda, że uważano, że warto to zachować. Był przewodnik w języku polskim zatytułowany Muzeum Kościuszki w Solothurnie. Solothurn to jest niemiecka, oprócz Soler, prawda, francuskiej nazwy tej miejscowości. To samo obserwuję, jeśli chodzi o bliskie mojemu sercu Inflanta, zwłaszcza Estonię. Powiedzmy, czekam na to, kiedy będziemy jeździć nie do Rzymu, a do Romy, prawda, do Leipziga, i tak dalej, i tak dalej. To by warto może też z punktu widzenia już językoznawcy, prawda, popatrzeć na to zjawisko, które wydaje mi się, że przybiera coraz to szerszy taki zasięg. I to Szwajcarii, która była dla Polaków tak w XIX wieku bardzo, bardzo oswojona i wszystkie te miejscowości miały własne nazwy, dzisiaj one praktycznie już ani w kraju, ani, co paradoksalne, nawet na emigracji nie funkcjonują. No i wreszcie chciałbym nawiązać do dwóch tekstów profesora Rafferta i tego w poprzednim numerze i tutaj. Otóż proszę Państwa, my sobie może rzadko zdajemy sprawę, że właściwie to, co my dzisiaj nazywamy Lubelszczyzną, ukształtowało się dosyć późno, bo właściwie w XIX wieku i było, i to było wyraźne jeszcze do II wojny światowej, czy ściślej do akcji Wisła, taką szywką, i to nie tylko administracyjną, ale także taką etniczną czy narodową, mianowicie różnych...
I religijną.
Tak, różnych struktur. To znaczy, no, to co dzisiaj nazywamy Podlasiem, to były dwa obszary administracyjne, gdzie różne systemy prawne także obowiązywały. Mianowicie województwo brzesko-litewskie, do którego Biała należała, ale i Włodawa, a Orchówek już należał do korony, prawda? Na Włodawce przebiegała granica. Nawiasem mówiąc, nie było czegoś takiego jak ziemia włodawska. Dzisiaj nam się namnożyły te różne ziemie lubartowskie i inna, proszę pamiętać, w okresie staropolskim ziemia, to na czele której stał kasztelan, to była struktura administracyjna. I dzisiaj, nie mówiąc już o tym, że takie pojęcie jak ziemia włodawska, krasnostawska, lubartowska czy jakaś inna, prawda, jest niesłychanie rozmyte. Bo jeśli mówimy o powiecie w jakimś okresie, prawda, czy o ziemi łukowskiej, lubelskiej, chełmskiej, no to wiadomo, jaki to jest obszar. Natomiast ja nie wiem, powiedzmy, jak się mówi o ziemi krasnostawskiej, czy ja jeszcze na niej się urodziłem, czy już nie. Owszem, historycznie to była ziemia chełmska, powiat krasnostawski, ale ta szywka, która właśnie obejmowała Podlasie, województwo podlaskie ze stolicą w Drohiczynie, prawda, czy właśnie brzesko-litewskie, to wiadomo, gdzie była ta stolica, ziemię chełmską, która była częścią województwa ruskiego, prawda, województwo bełskie, no i oczywiście województwo lubelskie, które wtedy było jeszcze częścią, mówię o czasach Rzeczypospolitej I, częścią w ogóle Małopolski i należało do, a religijnie należało do biskupstwa krakowskiego, jeszcze nie arcybiskupstwa, panie dyrektorze, bo to dopiero w okresie międzywojnia, a Kraków uzyskał pozycję archidiecezji. I stąd no, trzeba bardzo uważać jednak na tym takim pograniczu, gdzie co do Parczew należał jeszcze do korony, Siedlce nawet należały do województwa lubelskiego.
Nowy czas znajduje odzwierciedlenie w zjawiskach językowych i może jest coś z takiego odzwierciedlenia różnych emocji związanych z patriotyzmem lokalnym w tworzeniu tych takich coraz mniejszych ziem i tych struktur mentalnych, które się z nimi wiążą.